Dawno się nie słyszeliśmy, ale to nie jest koniec tego podcastu, bo życie związkowe idiotek i idiotków jest, słuchajcie, no, tak bogate, że ja nawet zaczęłam dostawać propozycje tematów, które powinnam poruszyć i jest ich bardzo dużo, no więc bez obaw, no na razie jeszcze mi się nie znudziło i na każdą dramę przyjdzie czas i każde uczucie będzie zaopiekowane, a dziś będzie bardzo ważny temat, bo dziś będzie o typie zazdrosnym. Jezu, przecież to jest plaga, a o czym warto pamiętać? To jest to, że czasem trafiamy na zazdrosną o wszystko osobę, a czasem to my jesteśmy tą osobą i to my jesteśmy tą upierdliwym, takim zazdrosnym po prostu wrzodem na dupie. I z czego to wynika? Nie wiem, bo nie powiem wam, no, to, bo to nie jest podcast psychologiczny, tylko to jest podcast z anegdotkami. No. Więc, ale najpierw klasycznie będzie piosenka. Piosenek o zazdrości jest, słuchajcie, miliony. Ja w ogóle chyba z 2 godziny spędziłam słuchając ich i wybranie jednej w ogóle graniczy z cudem. I mam taką zasadę, że nie korzystam z piosenek polskich. Uważam, że dużo śmieszniej jest się po prostu po pewnym czasie zorientować, że jakaś piosenka, którą tam, nie wiem, w radiu słyszeliśmy po angielsku, ma głupi tekst, jak się ją usłyszy w tłumaczeniu, niż, wiecie, po prostu czytanie przeze mnie polskich tekstów. I ja dostaję bardzo często klasyki polskie, takie jakieś tam Skubasy, Cortezy. Ja to wszystko znam, kochani. Ale trzymajmy się zaskoczeń zagranicznych. Tylko dziś zrobię wyjątek. Dla królowej polskich idiotek, polskiej królowej, nie żyjącej już, ale zasługującej na to, by o niej wspomnieć. To jest piosenka, która bardzo często leciała u mojej babci Ireny. Babcia była bardzo wielką fanką Violetty Villas. Jak byłam mała, to słuchałam tych piosenek i po prostu ja od razu wyrastałam na tą dumną idiotkę. Więc zarecytuję właśnie wam tę piękną pieśń. Innej, no lepszej nie mogłam wybrać. Oto ona. Nie ma miłości bez zazdrości. Nie ma zazdrości bez miłości. Stara to prawda, mocna jak wino. A wino czerwone, serce szalone. Nie ma miłości bez zazdrości. Nie ma zazdrości bez miłości. Miłość przychodzi razem z zazdrością, a zazdrość odchodzi razem z miłością. Piękna piosenka. Polecam z teledyskiem, takim czarno-białym, jak Violetta Villas śpiewa. I w ogóle dzisiaj przeczytałam taką ciekawostkę o Violetcie Villas, że po jej śmierci, słuchajcie, pobrano kosmyk jej włosów, które tam po jakiejś odpowiedniej po prostu obróbce, tam odpowiednio spreparowane, zostały przerobione w 2 diamenty i zostały ofiarowane jej rodzinie w ramach pamiątki. True story. No, ale to nieważne do odcinka. Najgorsze w odcinku o o zazdrości jest to, że ja sama byłam typianą zazdrosną i ja nie mam absolutnie nic na swoją obronę. Ale było tak, że w jakimś tam momencie mojego życia, kiedy jest jeszcze się bardzo młodym, no to swoją samoocenę się opiera o po prostu zupełnie inne rzeczy niż później. I, no i to było w takim, wiecie, tam dość specyficznym czasie bycia bardzo młodą osobą, kiedy samoocenę się opiera o popularność i wygląd. Co za w ogóle, co parszywy wiek. I ja nie wiem, co jest gorsze. Czy jak się jest nastolatkiem albo studentem, czy takim bardzo młodym, czy jak się dorasta i nagle na samoocenę wpływają zupełnie inne rzeczy. Na przykład, gdzie się pracuje, albo czy się ma na przykład samochód, albo czy się jeździ na wakacje co roku. No, tak jest w życiu. No i ja to obserwuję po prostu z trwogą. Ale mówię o tych czasach, jak byłam dużo młodsza. I miałam chłopaka, i to był chłopak po prostu ze snów każdej nastolatki. Jezu, jak mi się trafiło, słuchajcie. Miałam chłopaka z zespołu. Macie to perkusistę. Super. 2 rękoma w ogóle i nogami potrafił inny rytm wystukiwać. No był popularny, bystry był, no zabawny, uczuciowy. No co, kochani, no jak ja na 17-latkę, to mi się po prostu tak trafiło. No wygrałam na loterii. No. To były czasy, gdzie najważniejsze było przede wszystkim przynależeć do grupy. Czyli jak wszyscy na przykład jechali na jakiś tam festiwal, to choćby skały srały, jak to mówiła moja świętej pamięci babcia, trzeba było jechać. I nawet z zapaleniem pęcherza. Nawet jakby się miało, wiecie, bez namiotu pod gołem nie wyspać. No więc ja nie wiem, czy ja tak obrazowo, ale obrazuję wam te czasy, kiedy posiadanie chłopaka noszącego rurki i grającego w zespole, takiego, wiecie, takiego artysty, to było spełnienie marzeń. I ja w ogóle z olbrzymim sentymentem i z taką olbrzymią wdzięcznością podchodzę do tamtego chłopaka i w ogóle do tego związku, no bo to był czas, wiecie, no to była pierwsza relacja ever w moim życiu. Mieliśmy naście lat, ja mam masę pięknych wspomnień z tamtych lat i miałam takie, uważam, ogromne szczęście po prostu trafić na takiego fajnego, uczciwego chłopaka, no, który mi nie zrujnował samooceny, tylko wiecie, mnie wspierał, egzaminy gimnazjalne, jakieś tam pierwsze różne sytuacje, jakieś wyjazdy na studia, coś tam. No masa życiowej nauki. Piękne, no. Piękne czasy. Jestem pełna wdzięczności za ten czas. Mimo, że się kłóciliśmy po prostu jak osy. Życzę każdej nastolatce takiej relacji pierwszej. Ale o co my się kłóciliśmy? Ja byłam zazdrosną łajzą. Ja byłam zazdrosna o wszystko. I ja nie zawsze robiłam, wiecie, jakieś sceny. Tylko ja byłam taka, jeszcze gorzej, ja byłam taka pasywno-agresywna. I jak tak patrzę na to z 10-letniej perspektywy, to mi się wydaje, że to wynikało jakoś z, no po prostu z ultra niskiej samooceny, którą oczywiście jako nastolatka się starałam tuszować wszystkimi sposobami, tak żeby się nikt nie domyślił, że w głębi duszy jestem po prostu taka malutka, taka maluteńka i że nie lubię osoby, którą jestem i bardzo, bardzo potrzebuję po prostu takiej pełnej akceptacji. I nie tylko, wiecie, od środowiska, nie? Ale też od rodziny i od bliskich, od innych bliskich po prostu. I bycie nastolatkiem jest fatalne, no. Ja współczuję każdemu. Ale na szczęście w byciu nastolatkiem jest to, że to mija. No, ale to może ja nie byłam jakimś hardkorowym przykładem zazdrosnej toksyny. No bo wiecie, jak się jest dzieciakiem, to się ma po prostu mniej narzędzi kontrolowania kogoś, nie mieszka się raczej razem, no, nie robi się takich cyrków, jak mogą robić dorośli. Ale na przykład, co robi typ zazdrosny, a co ja robiłam wtedy, jak mi coś tam nie grało? Nie wiem, ja się chyba wtedy bałam, że ktoś inny dostanie tę akceptację, którą ja się chciałam cieszyć, bo ja chciałam być tym numerem jeden dla mojego chłopaka i chciałam być jak po prostu najlepsza na świecie, świeża chałka z dżemem truskawkowym i z masłem, a czułam się po prostu jak piętka czerstwego chleba żytniego i dokładnie, słuchajcie, totalnie nie widziałam różnicy między byciem numerem jeden tak życiowo, tak uczuciowo, a bycie numerem jeden w po prostu wszystkich, kurwa, częściach życia mojego chłopaka rock'n'rollowca, na przykład w jego zespole muzycznym. I o to, że on miał jakąś pasję na przykład. Ja to kochałam, ale tak zazdrościłam, że on się w czymś spełnia, że mnie skręcało, jakbym mogła mu lasem zarzucić i spętać, to ja mu zabroniła po prostu wszystkiego, co mu sprawiało radość i nie byłam to ja. Bo przecież ja też chciałam mieć coś, w czym się spełniam, zamiast się uczyć, kurwa, gleb magmowych do szkoły. Więc co ja robiłam? Psułam mu zabawę. Często nawet niecelowo. Ale jakoś tak po prostu mnie to gnębiło, że on woli iść, wiecie, na próbę z chłopakami. Taka byłam zazdrosna, że on sobie idzie z kimś innym mieć fajny czas, zamiast mieć fajny czas ze mną. Zamiast na przykład siedzieć ze mną i oglądać trudne sprawy. No szlak mnie trafiał. I byłam takim nieszczęśliwym dzieciakiem wtedy. No żal mi samej siebie, no. Ale też żal mi bardzo jego. No bo typówka, co robi typ zazdrosny? Psuje zabawę. Na przykład chcecie sobie jechać na... Festiwal gołębi ozdobnych, bo to jest wasza pasja. Nie znam nikogo, kto się tym jara, ale wiem, że to grzeje ludzi i dużo ludzi to robi. No i wyobraźcie sobie, że mówicie do ukochanej osoby, jadę w sobotę na festiwal tych kur, czy tam tych gołębi. I co robi typ zazdrosny? Się obraża, bo przecież cały tydzień, na przykład cały tydzień w pracy, a nawet w weekend nie masz dla mnie czasu. A ten festiwal jest, wiecie, raz w roku. I o ile nie dysponujemy takim ultra twardym charakterem, a tak wnioskując z populacji idiotek i idiotków z maili oraz moich przyjaciółek idiotek oraz z mojego doświadczenia, to jesteśmy niestety w większości miękkie fajki, no i się dajemy wiecznie rozstawiać po kątach, bo nam zależy, bo nie chcemy nikomu przecież zrobić żadnej przykrości. No i ten już tam artykuły wyciąga o tych gołębiach, że tam artykuły, że mogą roznosić choroby, albo druga możliwość w ogóle, obraża się. Kurwa, komacie, dorośli ludzie, którzy się obrażają. I już skwaszony je obiad. Albo skwaszona, bo przecież to może być typiara, jak ja. Albo ktoś chce iść na mecz, a ta obrażona siedzi. Już, kurwa, jeden wieczór ktoś chce spędzić bez niej. I słuchajcie, można się rozczarować. Albo jak na przykład ktoś zmienia nagle plany ustalone wcześniej. I ja kumam, są różne rzeczy, ale ja tu mówię o takiej patologicznej zazdrości, która sprawia, że taki typ albo typiara zazdrosna robią wszystko, żeby... żeby napierdzieć do tej miłej atmosfery, po prostu napierdzieć tą zazdrością i zepsuć nastrój po prostu między ludźmi. I w różny sposób mogą na przykład zwinąć dywan, ten taki związkowy dywan, pod którym na podłodze jest wszystko po prostu. Sok ze śmieci, jakieś stare kłótnie, jakieś obrzydliwe zarzuty, po prostu jakieś już dawno w ogóle rozwiązane konflikty różne, ale oni hops i dywan zwinięty i wszystko znowu na widoku. No już kurwa, już nie chce wam się iść na żadne ozdobne gołębie. Już macie humor zepsuty. Już wiecie, że ta osoba wam chce ten fajny dzień zrujnować i już ani nie spędzicie fajnie czasu na tych gołębiach, ani z tą osobą, no bo już jest napierdziane. No. I aż w końcu w tej kłótni można pomyśleć, że Jezu, ale nie, faktycznie jestem fatalna. Albo jestem fatalny. W ogóle nie dbam o potrzeby tej osoby. Jak ja mogę w ogóle pomijać ją w aktywnościach? Przecież powinienem zaprosić ją na te gołębie. I nagle nam się zaczyna wydawać, że my nie mamy, że my nie możemy mieć żadnej pasji, ani żadnego życia poza tą osobą. No to kochani, no nie jest tak. Ja nie jestem żadnym psychologiem, ale to nie jest żadne odkrycie. Muszę wam powiedzieć, że no to nie jest tak, że jak się z kimś jest w związku, to nie można mieć pasji jakiejś osobnej, albo przyjaciół, albo czasu dla siebie, czasu bez partnera. Ja na przykład jestem osobą, która potrzebuje bardzo dużo czasu sam na sam. I nie mogłabym być z osobą, która by mi powiedziała: nie możesz spędzać czasu sama, bo no, byłoby mi wtedy przykro. I to nie wiem, no, trzeba jakiegoś mieć taki jakiś balans w tym powietrzu napierdzianym i w tym powietrzu osobistym. No. Bo inaczej to jest przecież to jest toksyniarstwo, jak tak ktoś kogoś pęta z tą swoją miłością. No w ogóle te wyrzuty, że się chce coś robić bez partnera, to w końcu w każdej idiotce i w idiotku się tak zakorzeniają, że po kilku takich scenach tych zazdrości, kiedy się chce na przykład gdzieś no, samotnie pójść, to już się odechciewa. Bo klasykiem zachowania zazdrosnej osoby jest doprowadzenie do tego, że już nam się w ogóle kurwa nic nie chce. Już nam się nie chce wychodzić. Już jesteśmy pogodzeni z tym, że po prostu znowu będzie scena. I są idiotki, które na przykład muszą rezygnować ze swoich spotkań z przyjaciółmi, bo ich partner uważa, że nie poświęcają im więcej, że poświęcają im więcej czasu niż jemu. I o ile każdy może, wiecie, w ładny, taki łagodny sposób zakomunikować, że hej, słuchaj, tam ostatnio mało czasu spędzamy razem, brakuje mi ciebie, co powiesz na, nie, tam jakieś rozwiązanie, nie? Albo coś innego, to jest coś innego po prostu, no. Jeżeli rozmawia się z kimś i tak się mu tłumaczy i w sumie się bierze pod uwagę w ogóle jego zdanie tej drugiej osoby, a co innego jakieś robienie sceny, że ktoś śmie spędzać czas z kimś innym i się jeszcze do tego dobrze bawić, bo ja tu mówię o zazdrości, która sprawia, że my się zaczynamy czuć jak gówno, bo zaczynamy wierzyć, że my jesteśmy jakimiś w ogóle najgorszymi partnerami, bo mamy znajomych, jakieś życie inne, pracę, nie wiem, rodzinę, a trafiamy na takiego ultra kochanego partnera albo partnerkę i jest z nimi tak nam dobrze i po prostu jesteśmy są jak świeże ciasto, rwane paznokciami. Ugh. Może te paznokcie z tym ciastem nie za dobrze obrazują, no, ale wiecie, takie po prostu no, pyszna rzecz. Ta miłość. A kurwa, oni są zazdrośni. No więc klasyk, no. Rujnowanie wszystkich naszych wyjść. Albo ten dywan zwinął, albo coś tam innego się będą chcieli kłócić, a to nagle sami postanawiają zrobić coś, co wiecie, co w nas krew zaogni, bo będzie celowo, po prostu manipulacyjnie ukartowane, że na przykład się nagle spotykają z jakimś kolegą, co to bardzo lubi narkotyki, a my nie za bardzo lubimy, jak jest miks naszej kochanej osoby i narkotyków. No i już jest kłótnia. Albo jest jeszcze takie jedno paskudne zachowanie, które psuje powietrze. I są to, kochani, komentarze dotyczące wyglądu. O, to tu się otwierają wrota komplementów podszytych nienawiścią. To są te takie komplementy, które niby mają być miłe, ale to taka szpileczka, wiecie. Że o, jak się ładnie zaokrągliłaś. Nie wiesz, co się opowiada. O co chodzi w tym komplemencie? Albo o, ale się ładnie dzisiaj umalowałaś. Ciekawe dla kogo? Bo dla mnie to już nie pamiętam, kiedy sobie robiłaś makijaż. Kumacie, w 2020 roku. Komentowanie, że jak się na co dzień ktoś nie maluje, a się maluje na spotkanie, to na bank na podryw. Kurwa, no. I to mogą być niby komplementy, takie niby miłe, ale hamuwa jednak. Albo mogą być po prostu pomieszane z tym pierwszym grzeszkiem, czyli te komentarze, które po prostu mają wywołać kłótnię i zepsuć nastrój. Taki zazdrosny typ albo typiara, to, to klasycznie o wszystko się mogą przyczepić. Że się założyło sukienkę, obcasy, albo że się włosy ułożyło, albo że się włosy wyprostowało, albo zakręciło, albo że się założyło t-shirt polo, albo bo nie wiem o co się laski toksyny mogą przyczepić u wyglądu idiotków. Mają może trochę mniejsze pole do hamówy, ale no nie wiem, że założyli jakieś spodnie inne, nie? Albo o, że się wyperfumowali. I już choćby nie wiem, jak ty był wypsikany, to ta laska po prostu już tak napierdzi tą zazdrością, że ta atmosfera jest po prostu zepsuta. No już koniec dobrej zabawy. To przecież wszystko się w życiu robi, żeby kogoś poderwać. Nie można już dla własnej miłej, dla własnego miłego samopoczucia sobie włosów wyprostować, albo rzęs umalować, albo sobie się psiknąć zapachem, tylko żeby kogoś poderwać. No i tu są dwa rozwiązania. Bo usprawiedliwienie może być takie, że to jest, wiecie, albo że to jest dla kogoś konkretnego, że my już totalnie nie chcemy, wiecie, się od wielkiego dzwona na ten festiwal gołębi po prostu ładnie ubrać, bo my tam idziemy na pewno dla kogoś, po prostu tego kogoś poderwać. I tu może być każdy, no jakiś sprzedawca, nie wiem, tam karmy, prosa, albo jakiś inny kolekcjoner ptactwa, cokolwiek, byleby się przyczepić. Albo drugie, czyli ten zazdrośnik nie wskazuje wtedy, o kogo chodzi i że nie ma, że to dla ex, tylko typa od prosa, tylko że idziemy na łowy. Także kochani, no to się nie zdarza tylko wtedy, jak się idzie na te ptaki, tylko do klubu, albo do koleżanki na urodziny, albo na miasto po prostu się idzie. I wtedy w tym typie zazdrosnym się budzą demony i, no, i się już nie opanuje przed takimi chamskimi komentarzami. I nam psuje zabawę i doprowadza do czego doprowadza? Że co się dzieje? My tę osobę zaczynamy przepraszać. Bo w końcu przecież to my zawsze jesteśmy tymi, co przepraszają. Że w ogóle pomyśleliśmy o tym, że my mamy prawo gdzieś wyjść się pobawić. Albo te gołębie oglądać. Cokolwiek. Jak się jest z tym typem albo z typiarą zazdrosną, to o dziwo zawsze jest tak jak z toksyną. Że po prostu no, finalnie to my na kolanach przepraszamy. Że nie chcieliśmy nikomu zrobić przykrości przecież. A my po prostu chcieliśmy iść, spędzić sobie czas bez tej osoby. To jest jakiś kosmos. No. Więc nie dość, że my dla takiej osoby, jak klasyczne idiotki po prostu, rezygnujemy z własnych planów, ze spotkań ze znajomymi, z imprez, z codziennych, z takich rodzinnych nawet zobowiązań, to jeszcze ten typ zazdrosny podkopuje naszą samoocenę, po prostu robiąc z nas pajaca, że wiecznie mamy plany, że my go chcemy zdradzić. W ogóle robienie afer o potencjalne zdrady to są typowe sceny zazdrości. I jest to bardzo trudne. I bardzo wiele idiotek i idiotków się z tym musi mierzyć. I z tą taką samotnością, no bo aż wstyd się po prostu komuś z tego zwierzyć, no. Z tych scen, które są nam urządzane, bo ktoś jest zazdrosny. I mówi się koleżance, o, wiesz co, nie mogę iść, bo tam, bo ten mój chłopak, on jest zazdrosny i wiesz, go tam poprzednia dziewczyna zdradziła i on teraz ma takie problemy z zaufaniem. No i my zostaniemy jednak w domu, będziemy oglądać planety, tę Ziemię. Czy tam coś innego oglądać. I to jest, słuchajcie, no przyznanie się do czegoś takiego na głos koleżance i jest dość upokarzające. Ale każda w sumie relacja, która podkopuje nam samoocenę i sprawia, że my zaczynamy tracić w swoich własnych oczach, tak jak relacja z typem zazdrosnym, ona w ten sposób działa. I ostatnio dostałam maila od przyjaciółki idiotki i o to, co mi w nim napisała, bo ona trafiała na takiego typa party pupera, takiego, co po prostu z zazdrości o eks psuje wszystkie fajne momenty. No. I uwaga, oddaję jej głos. Mój były, nazwijmy go książę, dowiedział się, że mojego eks poznałam w pracy i mimo, że nie pracujemy w tej samej firmie i nie utrzymujemy kontaktu, to czasem zdarza się służbowy telefon lub spotkanie. I tu zaczęły się schody, bo książę wyznawał zasadę, że jak się ludzie rozstają, to należy zerwać wszystkie kontakty, wyrzucić wszystkie pamiątki i uwaga, wyprowadzić się do innego miasta. Bo on tak zrobił. Ja trochę zbaraniałam, ale wyjaśniłam mu, że ja takich zasad nie wyznaję, ale jednocześnie z tamtym nie mam żadnych innych kontaktów, jak tylko służbowe. No i się zaczęło. Wymuszanie na mnie, że o wszystkich kontaktach będę go niezwłocznie informować, że będę unikać współpracy z ex i w ogóle jaki jest mój plan na to, żeby ta współpraca się w ogóle nie wydarzyła. No i okej, jakoś przebrnęłam, bo przecież go kocham, a on może mieć takie podejście. Ale później było tylko gorzej. W każdej możliwej sytuacji ten temat zawsze wypływał. Opiszę najciekawsze. Pierwsza impreza u moich znajomych i ogromna awantura po tej imprezie. Że niby oni go źle potraktowali, bo uwaga, impreza zaczęła się pół godziny później, posadzili go w złym miejscu, zażartowali, że jest świeżakiem w towarzystwie i takie bzdety. Ale na jaw wyszedł prawdziwy powód. byłam u tych znajomych z moim ex kiedyś tam wcześniej i jak byłam u nich z moim ex, to oni na pewno go lepiej potraktowali i lepiej przyjęli, dlatego mam zapomnieć, że kiedykolwiek on jeszcze ze mną pójdzie do tych ludzi na imprezę. Kolejna sytuacja. Pierwsza wizyta u moich innych znajomych, znowu te same wymówki, że uwaga, się nie ubrali, ubrali się nieodpowiednio, zbyt późno przynosili mu drinki, aż ostatecznie wyszło na jaw, że oni mojego ex nie znają, ale mogą poznać, bo pracują w tej samej branży i gdyby go poznali, to na pewno by go lepiej potraktowali. I jeszcze kilka innych awantur, które zawsze kończyły się tak samo. Że ten mój ex to był w ogóle królem mojego życia, a mój książę zawsze pozostanie księciem albo nawet tylko giermkiem. Trwało to kilka miesięcy. Żeby nie było, jego znajomi oczywiście byli super i on nie widział nic złego w tym, że zamierza zabrać mnie na wesele, gdzie będzie jeszcze jego ex. Muszę wtrącić, że ja się z moim ex leczyłam u terapeuty i dużo mi to dało, polecam. Ale gdy książę się o tym dowiedział, uznał, że ja go kocham tylko dlatego, że mi na tej terapii wyprali mózg. I gdybym tam nie poszła, to nawet bym na niego nie spojrzała. To już był gwóźdź do trumny tego związku. Wyrzuciłam go z mojego nowego mieszkania. Próbował, przychodził, płakał, prosił, ale byłam twarda i teraz wiem, że to była dobra decyzja. Może dzięki tej terapii. To mi, słuchajcie, w ogóle przypomina taką sytuację, jak się jest z typem zazdrosnym i wiecznie wraca jakiś temat, że na przykład coś się zrobiło. Jakiś tam, nie wiem, błąd, za który już dawno odpokutowaliśmy. Że nie wiem, że porozmawialiśmy z kimś, z kim nie powinniśmy. Albo że na przykład coś, co spotkało mojego przyjaciela idiotka, który niestety wszedł w związek ze zdrady. A było tak, że on tę swoją dziewczynę poznał, gdy się stał typem zapominalskim. Przykra sprawa, nie byłam od początku fanką tej historii, ale to nie jest moje życie, nie ja podjęłam tę decyzję. No i wydarzyło się to po pewnym czasie, po wejściu w związek z tą swoją kochanką. To, co mi się zawsze wydawało, że się na bank musi dziać, kiedy tak się robi, tak się dzieje. No bo jak można być pewnym, że ktoś z nas nie zdradzi, skoro zdradził kogoś innego z nami? W sensie nie kumam tego. Jest to dla mnie bardzo ciężką matematykę muszę w głowie robić, żeby jakby wszystkie wersje tych rozgałęzienia, tych moich dywagacji poskładać do kupy i jakoś wyciągnąć z tego wniosek. Ciężko mi skumać to rozumem, ale no tak się stało. No. I ta jego dziewczyna, teraz już ex, była bardzo zazdrosna. Opór zazdrosna o każde jego wyjście, o każdą wiadomość urodzinową od koleżanek. Jak się mu nagrywało na Instagramie na przykład, wiecie, takie rozmowy głosowe, w sensie takie nagrania głosowe zamiast tych, to ona już uważała, że na pewno dlatego, żeby po prostu nie dało się tego, żeby jej się nie chciało chyba tego odsłuchiwać drugi raz. W sensie nie wiem, jaki tam był argument, ale że to jest na pewno, że to jest zdrada. No i tam po prostu no wszystko, no o każdą wiadomość urodzinową od jakichś tam znajomych jego, o wyjścia integracyjne w pracy, no o wszystko była zazdrosna, no. I nic nie dało się z tym zrobić, no nie da się udowodnić. Ale zazdrość zaczęła już przechodzić wszystkie levele, bo mimo, że ten nasz przyjaciel idiotek szedł na wszystkie warunki tej dziewczyny, w sensie przystawał na te warunki, a szedł na ustępstwa, o, tak chciałam powiedzieć. Nie ucinał kontakty z ludźmi, nie chodził na spotkania z nikim bez niej, podał jej nawet swoje hasła do social mediów i na maila, co jest po prostu koszmarne. No kochani, on robił wszystko to, co ona chciała. No i ta dziewczyna tak się bała, że ta historia się powtórzy i że z tej kochanki się znowu stanie tą zdradzoną, że wprowadziła taką zasadę, że on się musiał jej chyba pytać o zgodę za każdym razem, jak coś chciał zrobić, no. Nawet jak sobie chciał kupić coś do ubrania. I wy sobie musicie powiedzieć: o Jezu, ale pantofel, bo tak się obraźliwie mówi na takich chłopaków, a ja wtedy powiem: żaden pantofel, no. Może był po prostu głupi wtedy jak but, ale nie był pantoflem, był po prostu bardzo zakochanym typem, no. Który przez swoje bardzo silne uczucia po prostu się stał ślepy na wiele rzeczy, no. Tak jak wszystkie idiotki. I on serio wierzył w to, że jemu się tak uda to jakoś to zaufanie zbudować od nowa. I że on musi być cierpliwy, no bo mu zależało, no. I on wierzył w te relacje. Po prostu od początku bardzo, bardzo chciał, żeby im się układało, że to się w końcu wszystko ułoży, wszystko będzie dobrze. Ale niestety, no tak się nie stało. Bo z tą ludzką podejrzliwością, no nie da się tak długo wytrzymać. I zapytałam go, czy mogę przytoczyć ten fakt i dostałam zgodę, więc opowiem wam go. Bo ta dziewczyna wynajęła samochód. W sensie da się wynająć samochody od prywatnych właścicieli na x tam, nie wiem, tygodni czy tam x czasu w tym kraju, w którym oni mieszkają. No i jeździła za nim, kiedy on mówił, że on jedzie na przykład na sport z kolegami albo tam do swoich rodziców coś pomagać przy przeprowadzce, żeby w remoncie. I ona była tak zazdrosna, że ona wynajęła od kogoś furę, mając dość spore problemy finansowe. I jeździła za nim i czekała w samochodzie i sprawdzała, czy na przykład do tego budynku nie wchodziła za nim jakaś tam kobieta na przykład. W sensie przysięgam, no pamiętam jak mi o tym pisał, to, że on czuł się zawstydzony tą sytuacją, to wyczuwałam z tej wiadomości, aż mi po prostu teraz włosy na rękach stają, jak sobie to przypominam. I po ich rozstaniu, które chyba w ogóle trwał z rok, w sensie ten nasz przyjaciel idiotek nie mógł się uwolnić od tej dziewczyny, bo okazało się, że jak on założył Tindera, to ona założyła na Tinderze dwa dodatkowe profile i pisała z nim, bo on dał jej prawo i pisała ona z nim, udając, że jest inną dziewczyną. Kumacie? W sensie... No... To tam się bardzo długo ciągnęło i chyba nawet musiało się skończyć na policji. W każdym razie to już jest dawno za nim, ale musiał zmienić kraj. Więc, ale klasycznie, związek z typem albo typianą zazdrosną to jest jakiś koszmar. Bo trzeba się ze wszystkiego wiecznie tłumaczyć. Mierzyć się z jakimiś takimi argumentami z kosmosu czasami. Nic nie można robić samemu. Trzeba pytać o zgodę na wszystko. A przede wszystkim się wiecznie ma wyrzuty sumienia. Że my gdzieś idziemy, a ta nasza partnerka albo partner wtedy zrobią coś, żeby nam zagrać na nosie. Na przykład idą się spotkać z osobą, która wiemy, że ma na nich zły wpływ. Albo dają nam do zrozumienia, że my też powinniśmy być od nich zazdrośni, bo skoro my gdzieś idziemy, no to oni też sobie pójdą na miasto. A my już kurwa wiemy, co to znaczy, jak ten ktoś idzie na miasto. A jeżeli nie jesteśmy zazdrośni, to znaczy, że nie kochamy. Bo niektórym się wydaje, że... I tutaj zaśpiewam jak moja babcia Irena. Nie ma miłości bez zazdrości. I to jest bzdura. W sensie zazdrość nie jest zdrowym uczuciem. Zwłaszcza jeśli ta zazdrość powoduje, że się w kimś po prostu burzy jego samoocenę. Albo się robi sceny, które mu psują wszystkie chwile, które mogłyby mu przecież przynosić mega dużo radości. No i bo najgorsze w zazdrości, przynajmniej dla mnie było, kiedy ja sama ją czułam. Nie chcę nikomu mówić, co powinien czuć, ale co czuję. Ale ja w tym podcaście opowiadam o uczuciach albo moich przyjaciółek. A gdy opowiadam historię słuchaczy, to się staram czytać zdania o tym, co czuli, więc nie wiem, co mają w głowie inne typy zazdrosne, ale jak ja sobie przypominam o tym, jak sama taka byłam, to pamiętam ogromne wyrzuty sumienia, że jestem zazdrosna. W sensie mi nie było z tym dobrze. Mi było z tym fatalnie. Ja wiedziałam, że tak nie powinien wyglądać związek i że nie tak się powinno traktować tą ukochaną osobę, bo że przecież powinno się sprawiać, że ta osoba przy nas rośnie, rozwija się jakoś, kwitnie. Powinna się ją podlewać najlepszą mieszanką nawozów po prostu, a nie przy niej, wiecie, zazdrośnie pierdzieć. No masakra. No z jednej strony miałam w sobie te nerwowe uczucia, że nie jestem tym numerem jeden i że skoro mój chłopak woli robić coś innego danego dnia niż spędzać ze mną czas, to na pewno oznacza, że jestem po prostu beznadziejna. I miałam wtedy, wiecie, 17 lat, więc samoocenę budowałam wtedy na czymś innym niż w ogóle, no, niż się buduje teraz. I też trochę inaczej się chyba rozumiało związki, jak się miało tyle lat. Ale wtedy, jak byłam zazdrosna, no to byłam, no, ale jednocześnie byłam też zła na siebie, że jestem. I przez to, że czułam tyle niefajnych uczuć, takich niewygodnych, to szuka i jeszcze jednocześnie, wiecie, zawsze w swoich oczach, w tym ja idealnym, jak się mówi, nie? To w tych moich oczach myślałam sobie, że jestem super dziewczyną, że się po prostu staram, jestem słodka i do rany przyłóż i w ogóle tak fajny czas i ja tak się poświęcam, tak dużo daję, dużo swoich emocji i wszystkiego uczuć, a z drugiej strony miałam to zderzenie, że ja jednak jestem tą dziewczyną zazdrosną i mu psuję zabawę. I tak mi było niewygodnie być taką osobą, tak szukałam ujścia do tych emocji i po prostu prowokowałam kłótnie, no, na przykład. Fatalne to było, zwłaszcza, że nienawidzę się kłócić. A niestety kłótnie w związku z typem albo typianą zapominalską są po prostu na porządku dziennym, no. Bo niszczą samoocenę, czyjąś i naszą. Ograniczają nas, tak oplątywają podejrzeniami, manipulują nami. Sprawią, że się czujemy więzieni, jakoś tak pozbawieni swoich praw w związku. I sami się też ich pozbawiamy często, bo bywa, że bardzo, bardzo nam zależy po prostu na tej osobie, no. I nie ma w tym nic dziwnego. Bo od zawsze buduje się w nas takie przekonanie, że dla miłości się przecież trzeba poświęcać, naginać, zmieniać, albo na nią czekać, albo że miłość to jest sklejenie z kimś, jak po prostu dwa źle wyprodukowane Haribo węże żelki, takie długie kable. A tak nie jest. Trzeba mieć odrobinę swojego powietrza, każdy z nas. I zaufanie, bo bez zaufania nie ma miłości przede wszystkim, a nie bez zazdrości, bez zaufania. No. I to koniec dzisiejszego odcinka. I chciałam ten odcinek w ogóle zadedykować wiecie komu? Znaczy wstyd mi, znowu przeklinałam, ale taki mam niestety styl rozwiązłej wypowiedzi, dedykuję ten odcinek księdzu Szustakowi, który sam zaczął nagrywać podcasty i wspomniał o mnie w jednym z tych podcastów, w sensie chyba w pierwszym, i dzięki czemu do klubu idiotek dołączyły kolejne osoby, idiotki męskie i damskie, które też szukają miłości i też się dają robić. I wspaniale, że bycie idiotką nie ma ani płci, ani wieku, ani orientacji, wiary, nie ma koloru skóry. No po prostu no, wszyscy chcemy kochać. Wszyscy przez miłość potrafimy świętować i płakać. I każdy z nas po prostu chcemy być dla kogoś numerem jeden, no, żeby się ktoś w nas patrzył jak w gorącą pizzę. Jak przychodzi ten pan z kartonem z pizzą i my otwieramy tę pizzę i ona jest jeszcze taka świeża. I ten ser jest taki, wiecie, ten taki jeszcze się ciągnie, a nie jest taki skostniały. Bardzo mnie to wzrusza. W sensie nie ta pizza, ale wzrusza mnie, że przez ten ruch idiotkowy dowiedzieliśmy się wszyscy, że za każdym, totalnie każdym człowiekiem mijanym na ulicy stoi jakaś miłosna historia. Wzruszyłam się bez kitu, wzruszyłam. No, ściskam was wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia wkrótce. Pa!